Moi drodzy, w okresie Bożego Narodzenia bardzo ważne miejsce w naszych kościołach zajmuje stajenka, chociażby ta w naszym kościele, w miejscu centralnym pod ołtarzem. W tym czasie będziemy odwiedzali też te słynne stajenki w okolicy, jak chociażby naszą stajenkę w Panewnikach, ale wszyscy wiemy, że ta stajenka betlejemska w naszym kościele to nie tylko atrakcja dla dzieci, to nie tylko rzewne wspomnienie z czasów naszego dzieciństwa, kiedy wszystko w naszym życiu było piękniejsze i lepsze. Stajenka betlejemska to przede wszystkim wielka katecheza dla nas wszystkich. Katecheza o miłości Boga do ludzi i o godności każdej ludzkiej rodziny. Ktoś powie, gdzie tutaj widać tę miłość Boga do ludzi. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, sięgnijmy pamięcią do naszej edukacji szkolnej, kiedy w szkole uczyliśmy się mitologii. Pamiętamy, że ludzie od zarania dziejów zawsze zazdrościli Bogom. Ludzie zawsze chcieli Bogom dorównać. Chcieli być jak bogowie, nieśmiertelni, silni, piękni. I czynili wszelkie wysiłki, aby to swoje marzenie zrealizować. Ludzie poszukiwali jakichś eliksirów młodości albo starali się wykraść Bogom ich tajemnice. I oto nagle 2000 lat temu stała się rzecz niezwykła. Tym razem to Bóg pozazdrościł ludziom. To Bóg chciał się stać jednym z nich. I pozazdrościł tak dalece, że urodził się jako bezbronne dziecko, jako najbiedniejszy z biednych, aby wobec tej boskiej słabości, ludzkiej słabości, nikt nie poczuł się odrzucony przez Boga, czy przez Niego pominięty. I kontemplując tę betlejemską stajenkę, kontemplujemy właśnie ten pierwszy znak miłości Bożej, poprzez który chciał nam powiedzieć, jak bardzo jesteśmy Mu wszyscy drodzy. Chciał nam pokazać, że nie jest Bogiem dalekim, nie jest jakimś absolutem w zaświatach, nie jest Bogiem ponad nami, przeciwko nam, ale jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. I to słowo wiele razy powtarza się w naszych kolędach, będzie powtarzało się w liturgii. Bóg ciągle nam przypomina, że jest Emanuelem, Bogiem z nami, bo wie, że z tym mamy zawsze kłopoty. Zawsze mamy pewien dystans do Boga. Jakbyśmy Mu nie ufali, że chce naszego dobra, że jest Bogiem z nami. I to jest ta pierwsza katecheza, jaka płynie dla nas z betlejemskiej stajenki. A druga jest o godności, powiedzieliśmy, każdej ludzkiej rodziny. My wiemy, że Bóg mógł przyjść na ten świat na 1000 różnych sposobów, ale wybrał przyjście na świat w rodzinie. Uświęcając tym samym, albo inaczej, nadając tym samym ogromną godność każdej ludzkiej rodzinie, ponieważ wszystko, czego Bóg dotyka, jest zarazem przez Niego, jest jednocześnie przez Niego uświęcone. I dzięki temu, że Bóg przyszedł na świat w rodzinie, każda rodzina jest obrazem, jest ikoną, jest odbiciem miłości Bożej. Jest ikoną Trójcy Świętej. Ktoś zapyta, no w jaki sposób rodzina, w której żyję, moja rodzina, jest odbiciem, jest obrazem Trójcy Świętej. Po czym to widać? A chociażby widać to po tym, że wszystkie aspekty życia, jakie występują w Trójcy Świętej, odbijają się w naszych ludzkich rodzinach. Wymieńmy tylko te trzy. Miłość, jedność i płodność. Popatrzmy, miłość. W Trójcy Świętej jest to nieustanne bycie dla. Jest ta nieustanna miłość Ojca do Syna w Duchu Świętym. I w naszych ludzkich rodzinach, sensem każdej rodziny, sensem każdego małżeństwa jest bycie dla drugiego, jest wzajemna miłość. Później mamy jedność. Wiemy, że w Trójcy Świętej są trzy osoby, a jest jedna Trójca. Również w małżeństwie jest mężczyzna, jest kobieta, ale Pismo Święte są jednym ciałem, są jednością. I wreszcie ten trzeci aspekt płodności. Wiemy, że Bóg wszystko nieustannie utrzymuje przy życiu. W Bogu jesteśmy, żyjemy, poruszamy się, powie święty Paweł. Bez tej mocy Bożej świat by nie żył. Również ten aspekt odbija się w naszych rodzinach, w płodności małżeńskiej, która stwarza, która poczyna nowe życie. A więc małżeństwo, rodzina nie jest pomysłem ludzkim. To nie myśmy to wymyślili. Tylko my jesteśmy odbiciem, obrazem, ikoną, obojętnie jak to nazwiemy, tego, co występuje, co istnieje w Trójcy Świętej. I bardzo dobrze widać tę myśl w teologii prawosławnej, w teologii Kościoła Prawosławnego. Tak się złożyło, że kiedy w zeszłym roku miałem udzielić ślubu narzeczonym, taki związek był polsko-bułgarski, Bułgar był wyznania prawosławnego, przygotowywałem się trochę do tego ślubu, czytając, żeby wychwycić jakiś element, który można byłoby powiedzieć gościom, miał ich sporo przybyć z Bułgarii, zrobić taki ukłon w stronę gości prawosławnych troszeczkę. I kiedy zacząłem czytać na temat małżeństwa w kościele prawosławnym, na początku trochę się załamałem, bo dowiedziałem się, że w języku bułgarskim pani młoda to jest bułka. Matko, jak mówić kazanie ślubne o bułce? Ale i to słowo przyszło mi z pomocą. Bo kiedy na koniec zacytowałem im słowa matki Teresy z Kalkuty, do której przychodziło wielu młodych, wielu narzeczonych i pytali matkę Teresę, jak żyć? Jak założyć szczęśliwą rodzinę, szczęśliwe małżeństwo? Widząc, że wokół tyle małżeństw się rozpada, tyle rodzin się rozpada. Co mamy zrobić, aby nasze małżeństwo, nasza rodzina przetrwała? I Matka Boża mówiła zawsze narzeczonym, mówiła młodym, słuchajcie, jeśli będziecie się razem modlić, to zawsze będziecie razem. To jest tak proste, a zarazem tak trudne. Jeśli będziemy się w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym małżeństwie razem modlili, to zawsze będziemy razem. I zadedykowałem młodym te słowa, mówiąc im, że słuchajcie, jeśli będziecie praktykowali te słowa Matki Teresy, wcielali je w życie, to wszelkie problemy, jakie was spotkają, a na pewno was spotkają, bo nie ma małżeństwa bez problemów, to wszystkie te problemy okażą się łatwe jak bułka z masłem. Okazało się, że nawet Bułgar nauczył się już tego idiomu w języku polskim. Ale wracając do sedna, dowiedziałem się, że w liturgii prawosławnej, kiedy zawiera się małżeństwo, bardzo wiele elementów powtarza się trzy razy. Na przykład małżonkowie trzy razy nakładają sobie obrączki. Albo trzy razy kapłan udziela im błogosławieństwa. Albo trzy razy wypowiadają formułę zawarcia małżeństwa. I wiele innych elementów, wszystkie powtarzają się trzy razy na znak, że małżeństwo jest obrazem Trójcy, że jest odbiciem, ikoną, powtarzam cały czas, Trójcy Świętej. My bardzo często jakoś o tym zapominamy, myśląc, że jest to akt, dzieło, pomysł typowo ludzki. Nie, moi drodzy. Jesteśmy obrazem Trójcy, a skoro obrazem, to nie dziwmy się, że będzie ktoś, kto będzie chciał ten obraz zniszczyć. My wiemy, że diabeł, szatan nie jest w stanie zaszkodzić Panu Bogu. On tego nie może zrobić, ale może uderzyć w lustro, może uderzyć w odbicie, może uderzyć w ikonę. Dlatego szatan od samego początku będzie robił wszystko, nie mogąc dokuczyć Bogu, aby zniszczyć jego odbicie, jego obraz w ludzkiej rodzinie. Dlatego będzie robił wszystko, aby w miejsce miłości pojawiła się w rodzinach i w małżeństwie nienawiść. Aby w miejsce jedności pojawiła się separacja i pojawiły się rozwody. Aby w miejsce płodności małżeńskiej pojawił się strach przed dzieckiem. Moi drodzy, szatan będzie robił wszystko, żeby zniekształcić ten obraz Boży, który jest, odbija się w naszych rodzinach. I dlatego coraz częściej musimy w dzisiejszym świecie przypominać, że prawdziwa rodzina, prawdziwy obraz Boży to jest ta rodzina z betlejemskiej stajenki. Rodzina złożona z ojca, z matki, z dziecka. Bo żyjemy w takich czasach, w których wielu chciałoby widzieć w betlejemskiej stajence dwóch Józefów i dzieciątko, albo dwie Maryje i dzieciątko. I to dlatego ta stajenka, która prezentuje, reprezentuje ten właściwy model, Boży model małżeństwa i rodziny, jest w dzisiejszych czasach tak niechciana. Jest w dzisiejszych czasach tak czasem zwalczana, bo wiemy, że są takie kraje już, takie miejsca, gdzie nie można wystawiać stajenki na widok publiczny. Mówi się, że aby uszanować inne religie, ale chodzi o to, że stajenka betlejemska przeszkadza, ponieważ, jak to się mówi, prezentuje jednostronny model małżeństwa i rodziny. Bo w dzisiejszych czasach mamy wielostronne albo wielobarwne modele rodziny. A ten jest jednostronny. Z tego samego powodu w niektórych krajach nie czyta się już Romeo i Julii, bo prezentuje jednostronny model miłości. Już nawet taka literatura zagraża. Ale zostawmy dygresję. Jednostronny model rodziny. Do czego prowadzi wielostronny albo wielobarwny albo różnorodny model rodziny? Mogliśmy usłyszeć, kiedyś cytowałem te słowa pewnej działaczki zielonych Eliny Aberg ze Szwecji. I ona kiedyś, mówiąc o swojej rodzinie, powiedziała w ten sposób. Moja rodzina jest wymieszana jak jajecznica, bo ja mam jeszcze dwie siostry i mamy tego samego ojca. Ale one mają jeszcze brata, który jest dzieckiem ich matki. Moja mama jest matką mojego brata. Były mąż mojej mamy, ojciec mojego brata, ma dwoje dzieci ze swoją nową żoną, a jego nowa żona ma jeszcze dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa. Także w sumie ma on pięcioro dzieci, a moja mama ma czworo dzieci. Mój tata ma również czworo dzieci, a jego była żona ma troje. Czytałem ten tekst już nie wiem ile razy, nic z niego nie rozumiem. Nie jestem w stanie zrozumieć, o co tutaj chodzi. Tak wygląda różnorodna rodzina, jak wymieszana, jak jajecznica. My tego nie rozumiemy, ale wiemy na pewno, że szatan z tego powodu zaciera ręce. Bo udało mu się już w dzisiejszym świecie rozbić, zniszczyć modele wychowawcze. Udało mu się podważyć wszelkie autorytety. Udało mu się zniechęcić szczególnie młodych ludzi do Kościoła. Więc teraz całą swoją nienawiść, cały swój atak może skupić na zniszczeniu rodziny. To jest ten ostatni jeszcze bastion, który pozostał. I dlatego musimy być chyba wszyscy świadomi, moi drodzy, o co tak naprawdę toczy się ta gra. Jan Paweł II, wielki obrońca rodziny, który zdawał sobie z tego doskonale sprawę, mówił, że zadaniem Kościoła i zadaniem każdego chrześcijanina, każdego z nas, jest głoszenie prawdy o rodzinie. To jest chyba dzisiaj podstawowe powołanie nas wszystkich. Głoszenie prawdy o rodzinie. Rodzinie, która jest domowym kościołem. Rodzinie, która jest sanktuarium Boga. Rodzinie, która jest odbiciem Bożej miłości. Ktoś powie, no co ja mogę w tej sprawie zrobić? Wszyscy mamy tutaj dwa zadania. To jest świadectwo i modlitwa. Pierwsze jest świadectwo. Każda rodzina chrześcijańska, która trwa w miłości, która trwa w jedności, która jest otwarta na płodność, jest najlepszym orężem w walce przeciwko szatanowi. Każda taka rodzina jest nieprawdopodobnym świadectwem we współczesnym świecie. Ale również osoby samotne mogą bardzo dużo uczynić. Mają ogromne pole do działania. Przede wszystkim przez swoją modlitwę, ale również przez to, że w każdym kraju na świecie, również w Polsce, co kilka lat odbywa się swoiste referendum nad rodziną. Wiem, że są wybory i różni ludzie lub różni kandydaci prezentują różne opcje, różne formy rodziny. Dlatego jest chyba rzeczą niedopuszczalną, aby katolik, chrześcijanin opowiadał się za kimś, kto będzie chciał zniszczyć tradycyjny model rodziny. Byłaby to chyba jakaś duchowa schizofrenia. Święty Ignacy Antiocheński już na początku chrześcijaństwa powiedział kiedyś takie znamienne słowa: biada tym, którzy rujnują rodziny. Oni życia wiecznego nie odziedziczą. Oni Królestwa Bożego nie odziedziczą. Biada tym, którzy rozbijają rodziny. Biada tym, którzy wydają złe prawa wymierzone przeciwko rodzinie. Ale biada tym, którzy przez swój głos przyczyniają się, aby takie prawa weszły w życie i dominowały. I druga sprawa, powiedzieliśmy, to jest modlitwa. Jan Paweł II modlił się codziennie za rodziny. Czy ten temat jest obecny w naszych modlitwach? Czy modlimy się za naszą rodzinę? Czy modlimy się za rodziny znajomych, zwłaszcza za te, które są zagrożone, za te, którym jest trudno, aby zostały uratowane? Aby zostały uratowane, bo cud jest możliwy. W internecie wśród całej lawiny, brudu, błota można czasem znaleźć prawdziwe perły, świadectwa ludzi, którzy próbowali zawalczyć o swoje małżeństwo i o swoją rodzinę. Niedawno znalazłem takie świadectwo zmarłego już kilka dobrych lat temu, pana Andrzeja Turskiego. Starsze pokolenie zna, był to wieloletni prowadzący telewizyjnej Panoramy. I dawno, przyznam się, nie czytałem tak pięknych słów na temat małżeństwa, jak właśnie jego słowa. Choć jak sam powiedział, wcześniej dwa razy z żoną złożyli pozew w sądzie o rozwód i dwa razy ten pozew wycofywali. Co nie przeszkodziło im, że do końca życia byli szczęśliwym małżeństwem i nie wyobrażali, później chyba jeden po drugim bardzo szybko zmarli. Ale nie czytałem tak pięknych słów na temat małżeństwa, jak właśnie jego słów. To znaczy, że warto zawalczyć, warto po prostu modlić się za swoją rodzinę, za swoje małżeństwo. Więc moi drodzy, na zakończenie, kiedy będziemy adorowali w tych dniach, w tych następnych dniach betlejemską stajenkę, dziękujmy przede wszystkim Panu Bogu za nasze rodziny. Dziękujmy Panu Bogu za nasze rodziny, że mieliśmy to szczęście wychować się w rodzinach, które były na wzór Trójcy Świętej, które były na wzór tej rodziny, którą widzimy w betlejemskiej stajence. Że mieliśmy to szczęście wychować się w rodzinach, a nie w szwedzkiej jajecznicy. Amen.